Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nią dziś posłanka na Sejm Joanna Mucha, była wiceminister edukacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dodam jeszcze wiceprzewodnicząca Polski 2050. A czy już niedługo szefowa tego ugrupowania?
Mam nadzieję i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Startuję na przewodniczącą, wybory w styczniu, ale już teraz rozpoczęła się kampania wyborcza.
Czy oszacowała pani już swoje szanse w ubieganiu się o funkcję?
Pani, u nas bardzo trudno jest oszacować szanse. My nie mamy takiej partii, która byłaby zorganizowana w postaci frakcji, gdzie się łatwo liczy szable. Ta kampania wyborcza to próba dotarcia do każdego tak naprawdę członka, członkini naszej partii, dlatego że nas jest stosunkowo niewiele osób głosujących, bo prawo głosu mają tylko członkowie, tak zwani członkowie zwyczajni. Więc przede mną 2 miesiące tak naprawdę podróży po kraju, spotykania się z ludźmi, rozmowy na temat naszej partii. Bardzo się cieszę, ja bardzo lubię kampanie wyborcze, więc już się cieszę na ten czas.
Czy ma pani zaplanowany już Wrocław?
Tak, oczywiście.
To tak. Proszę spojrzeć w kalendarz. Zaraz zapisujemy.
Dobrze, już próbuję odnaleźć Wrocław.
To w międzyczasie ja zapytam, jaka była pani reakcja.
24 listopada będę.
24 listopada, więc chętni tak słuchacze mogą spotkać się z panią. Zapraszam. Byłą wiceminister edukacji Joanną Muchą. No dobrze, jaka była reakcja pani kolegów z partii po poinformowaniu o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych? Były jakieś telefony albo jakieś sugestie? Asia, fajnie, że wystartujesz, liczymy na ciebie.
Tak, reakcje są bardzo pozytywne, nawet zaskakująco pozytywne. Spotkałam się też z wieloma reakcjami, które mnie zaskoczyły, bo było sporo takich telefonów, czy SMS-ów, czy różnego rodzaju kontaktu od osób, od których nie spodziewałam się poparcia, więc to tym bardziej cieszy. Jaki będzie wynik ostateczny, tego nie wiem, ale wiem, że jesteśmy na pewno w trudnej sytuacji jako partia. I potrzebujemy bardzo głębokiej zmiany, bardzo głębokiej wizji tego, w jaki sposób ma funkcjonować i nasza partia, i w ogóle Polska, bo brakuje takiej wizji. Ja ją mam i chcę pokazać ją moim kolegom, koleżankom. Mam nadzieję, że uzyska akceptację.
Jaka jest to ta wizja?
Jeśli chodzi o naszą partię, wciąż powtarzam, że my jesteśmy partią ludzi stosunkowo świeżych w polityce i ludzi, którzy niosą misję. I ludzi, którzy naprawdę wiedzą, po co idą do polityki, i to jest niezwykła wartość w polskiej polityce. Mamy program centrowy, program dość progresywny, ciekawy, wychodzący naprzeciw potrzebom klasy średniej. My mówimy o jakości życia, my mówimy o usługach publicznych, my mówimy o tym, że... Ja w ostatnim czasie często mówię o takim paradoksie, o którym można powiedzieć w stosunku do Polski. Jesteśmy 20. gospodarką świata, natomiast wszystkie wskaźniki, które mówią o tym, jaka jest jakość życia, jakie jest robienie biznesu w Polsce, jakie jest miejsce naszego systemu emerytalnego, właściwie któregokolwiek tematu nie dotkniemy, tam wszędzie jesteśmy na 35., 40., 45. miejscu. Coś tu się złego wydarzyło, znaczy... Podsystemy naszego państwa nie nadążyły za tym rozwojem gospodarczym, z którym mamy do czynienia, i to jest coś, co jest naprawdę do pilnej, natychmiastowej naprawy. I mówię też często o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Mówię o tym, że nasza scena polityczna, która jest bardzo spolaryzowana, która trochę wygląda tak jak taka łajba, która przechyla się najpierw na jedną stronę, potem na drugą stronę między Platformą, znaczy Koalicją Obywatelską teraz i PiS-em, tę łajbę, tę naszą polską łódź można ustabilizować wyłącznie wtedy, jeśli będziemy mieli ciężkie centrum, czyli ten ośrodek, to centrum polityczne, które będzie dużo ważyło, które będzie miało dużo do powiedzenia. Ja chcę takie centrum zbudować, bo ono jest po prostu Polsce potrzebne.
No ale dzisiaj to centrum wasze, które miało być trzecią drogą, ma w granicach 3% poparcie w sondażach. Rzadko ponad próg się wybijacie. Czy może Polacy uznali, pani poseł, że nie jesteście rzeczywiście realnie tą trzecią drogą, a taką satelitą Koalicji Obywatelskiej?
Gdybyśmy połączyli te nasze dwa badania, czyli badania PSL-u i Polski 2050, to jest to około tam 4-4,5%, ale to prawda, to jest poniżej progu. I tym bardziej, że ja deklaruję, że tutaj koalicji z PSL-em po raz kolejny nie będzie. Więc oczywiście wyzwanie jest bardzo duże. Natomiast ja mam głębokie przekonanie, że ta utrata zaufania, która rzeczywiście dotknęła nas w ostatnich miesiącach, że ona jest do odbudowania. Że my jesteśmy w stanie popracować, przedstawić naszą ofertę, pokazać, że te błędy zrozumieliśmy, że się nauczyliśmy na tych błędach, pokazać tę naszą ofertę, która jest naprawdę ciekawa i której nie ma na scenie politycznej, bo ona nie jest ani bardzo mocno przechylona na lewo. Ona jest o przyszłości. Ona jest o tym wszystkim, co nas łączy, o problemach ludzi, o tym, jak je rozwiązywać. I jestem przekonana, że mówiąc po prostu o tym, pokazując, że jesteśmy cenni na tej polskiej scenie politycznej, będziemy w stanie odzyskać to poparcie. Wiem, że to jest trudne zadanie.
Bo straciliście tożsamość, tak można powiedzieć.
Tak, znaczy w tym jest dużo prawdy. W moim przekonaniu straciliśmy tożsamość właśnie w koalicji z PSL-em, bo my powstawaliśmy jako partia bardzo zielona, bardzo przyszłościowa, bardzo tak jasno i wyraźnie walcząca z układami w różnych miejscach. Taka mocno antyestablishmentowa. Natomiast połączyliśmy się z partią w koalicji, która była dokładnym przeciwieństwem wszystkiego tego, co o czym mówiliśmy. Więc tak, w tej koalicji moim zdaniem rzeczywiście utraciliśmy naszą tożsamość. Musimy wrócić do tych pierwszych zamierzeń, do tych korzeni, do tej energii, która wtedy się wiązała z naszą partią. I ja jestem przekonana naprawdę, że potrafię to zrobić.
Powiedziała pani, nie będzie ponownie koalicji z PSL. A czy wyklucza pani, że nie pójdziecie tą drogą Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej?
Wykluczam, dlatego że nasi wyborcy to nie są wyborcy, którzy chcą podpisać się pod Koalicją Obywatelską. Nasi wyborcy to są ci, którzy w tym duopolu, zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i PiS-u, nie odnajdują się po żadnej stronie. W związku z tym oni poszukują propozycji politycznej innej, poza duopolem, i my musimy tę propozycję stworzyć właśnie dla nich.
Co z lokalnymi strukturami? Jak to wygląda na przykład na Dolnym Śląsku? Bo nie macie w okręgu wrocławskim ani posła Zimocha, ani pani poseł Bodnar już. Ilu macie członków? Jak to się kształtuje?
W tej chwili posłanką, która jest od państwa, jest Aleksandra Leo.
Leo, tak.
Przecież startowała z tego drugiego
okręgu. Ale to Dolny Śląsk, tak, z drugiego okręgu, a ja mówiłam o wrocławskim.
Jeśli chodzi o Wrocław, rzeczywiście w tej chwili nie mamy parlamentarzysty. Wie pani, jeśli my mamy 740 chyba osób w całej Polsce, jeśli chodzi o członków zwyczajnych, to wskazuje na to, że te struktury wojewódzkie nie są w tej chwili duże.
A jeśli nie rozbudowaliście, przepraszam, pani minister, ich w przeciągu tych 2 lat nawet. To tutaj słabo wypadało na Dolnym Śląsku.
Było dokładnie odwrotnie. Bardzo wiele osób od nas odeszło ze względu na właśnie najpierw na koalicję z PSL-em, potem na błędy, które popełnialiśmy.
No w sejmiku też się zdarzały błędy.
Dokładnie. Więc teraz trzeba tak naprawdę te struktury postawić na nowo. To będzie jedno z zadań. Ja chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo mamy kandydatkę, moją kontrkandydatką jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która chce być wicepremierką w polskim rządzie. Ja w sposób jednoznaczny mówię, że jeśli zostanę przewodniczącą naszej partii, nie wejdę do rządu. Dlatego, że moim zadaniem przez te 2 lata jest to, żeby postawić naszą partię na nogi. Właśnie każdy okręg wyborczy, każde województwo, żebyśmy mieli tam struktury, żebyśmy byli w stanie wystawić bardzo dobre, bardzo silne listy wyborcze. To jest wielkie zadanie, to jest naprawdę wielki trud, ale to oznacza, że też będziemy i zapraszać tych, którzy odeszli w międzyczasie, ale też poszukiwać ludzi, którzy poszukują tej nowej energii w polityce. I mam nadzieję, że tak się stanie, że takich ludzi też znajdziemy.
A bycie w rządzie i szefową partii to utrudnia, rozumiem.
Oczywiście to jest model, który jest bardzo normalny w normalnych partiach.
No kiedy spojrzymy na te największe, tak jest, prawda?
Tak. Natomiast wtedy, kiedy się rządzi, to jest to model normalny. Ale my nie jesteśmy w normalnej sytuacji. My jesteśmy w sytuacji kryzysowej. Dlatego bardzo kryzysowy sposób trzeba zarządzić tą sytuacją. Dlatego uważam, że dzisiejszy przewodniczący czy przewodnicząca naszej partii to powinna być osoba, która zajmuje się partią, a nie rządem.
Według nieoficjalnych doniesień o funkcję ma się ubiegać jeszcze 6 osób, 3 mężczyzn, 3 kobiety. Czy powinny być prawybory? Czy jest pani zwolenniczką?
Nie ma potrzeby, natomiast nie ma potrzeby robienia prawyborów, natomiast będę zachęcała wszystkich kandydatów, nie wiem, czy będzie ich aż szóstka, wydaje mi się, że nie aż taka grupa. Będę zachęcała do tego, żebyśmy wspólnie debatowali, żebyśmy debatowali pod otwartą kurtyną, tak żeby pokazać nasze priorytety i to, co nas łączy, co nas dzieli wszystkim Polakom, nie tylko naszym członkom. I będę zachęcała do tego, żeby taka debata odbyła się w grudniu przed świętami, tak żebyśmy zostawili naszych członków z taką wizją jakby przywództwa z każdego z nas na święta po to, żeby przemyśleli sobie tę decyzję.
A czy powinna być zmiana nazwy partii, wykreślenie marszałka Sejmu?
To jest w decyzji późniejszej całego zarządu. Jeśli o mnie chodzi, chcę zbudować model przywództwa, który nie będzie przywództwem wodzowskim.
Czyli nie Polska Joanny Muchy.
Nie, nie, zdecydowanie nie. To jednoznacznie mówię, że nie. Ja chcę, znaczy mam już takie doświadczenie w zarządzaniu. Ja zawsze zarządzam w ten sposób, że powołuję bardzo wiele zespołów i między nimi koordynuję pracę. Więc no, tu akurat zarząd będzie odpowiedzialny za to, żeby zdecydować, czy zmieniamy cokolwiek nazwie, czy pozostajemy przy tej nazwie, która jest obecnie.
Jasne. Czy jest pani pewna, że marszałek na ostatniej prostej nie zmieni swojego zdania?
Wie pani, ja widziałam w polityce już bardzo różne
sytuacje. Stąd moje pytanie.
Sytuacje, tak, więc to się, znaczy ja na 100% nie wykluczyłabym takiej sytuacji, że Szymon Hołownia jednak pozostanie, jednak stanie do tych wyborów. To się może po prostu zdarzyć, tak, oczywiście.
A te sprawy związane z wyjazdami pana marszałka, czy to jest etyczne? Marszałek Szymon Hołownia nie pojawia się w prokuraturze, a w Etiopii. Rozmawia o swoim stanowisku wysokiego komisarza. Czy tak to powinno wyglądać? Zdaniem
ja
pani?
Ja przedstawię pani i naszym słuchaczom z trochę innej perspektywy, bo dla mnie bardzo dziwną sytuacją jest to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan Święczkowski, składa wniosek do prokuratury mówiąc o tym, że jest pokrzywdzony. Jest pokrzywdzony tym, że marszałek Hołownia powiedział o zamachu stanu. I prokuratura wszczyna śledztwo z takiego zawiadomienia i ustanawia pana Święczkowskiego jako pokrzywdzonego w tej sprawie. I pani prokuratorka, która już przesłuchała pana Szymona Hołownię i powiedziała, że zadała mu wszystkie pytania, które miała do zadania, natomiast po raz kolejny wzywa się go i rozumiem, jak rozumiem, to kolejne posiedzenie, kolejne przesłuchanie miało polegać na tym, że pan Święczkowski miał przesłuchiwać marszałka Sejmu. No to ja tego nie rozumiem. Pan marszałek, to przesłuchanie, przypomnę, miało mieć miejsce w poniedziałek, natomiast w piątek rano pan marszałek przedstawił całą dokumentację, wszystkie analizy prawne wskazujące na to, że on nie powinien być przesłuchiwany przez pana Święczkowskiego. W związku z tym powiadomił o tym, że w związku też ze swoją wizytą zagraniczną nie stawi się na tym przesłuchaniu. Prokuratura miała te dokumenty od piątku rano.
A te jego podróże, pana marszałka, no wiemy, że ma poparcie już z Litwy, Łotwy, Albanii, Słowenii, Chorwacji, ale w czasie swoich, powiedzmy, w swojej pracy jako marszałek wykonuje te zadania. No i koszty podróży pokrywa MSZ i Kancelaria Sejmu. Czy tak to powinno wyglądać? Nie budzi to żadnych zastrzeżeń?
Z tego co wiem, to te podróże są łączone i zawsze to są nie tylko tematy związane z samym miejscem, które ma sprawować się pan marszałek, ale też po prostu polskimi tematami. A tych tematów mamy bardzo dużo. Addis Abeba, czyli Etiopia, to jest miejsce, które w dużej części skupia różnego rodzaju polityki z krajami afrykańskimi, więc tutaj wiem, że pan Ministerstwo Spraw Zagranicznych też uczestniczyło w przygotowaniu tej wizyty, bo ona miała nie tylko wymiar związany z UNHCR-em. Natomiast my możemy też popatrzeć na to w ten sposób, że to stanowisko wysokiego komisarza ONZ to jest polska racja stanu dla nas wszystkich, dlatego że my jako Polska mamy bardzo specyficzną sytuację jako kraj doświadczający migracji, doświadczający uchodźstwa, bo my mamy z jednej strony doświadczenie dotyczące Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, a z drugiej strony tej granicy polsko-białoruskiej, gdzie no, kwestie migracji są traktowane jako broń polityczna w wojnie hybrydowej. Więc w naszym ogromnym interesie państwowym jest to, żeby komisarzem w UNHCR-ze był Polak, przedstawiający po prostu również, jakby niosący również polskie stanowisko w tej sprawie, bo to po prostu będzie dla nas, dla Polski, zgodne z naszą racją stanu.
13
Nie przypominam sobie tak notabene, żeby ktoś protestował wtedy, kiedy pan premier Tusk się ubiegał o ważne stanowisko w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, przepraszam. Więc wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest analogiczna. Tak.
13 listopada miejsce Szymona Hołowni zajmie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Posłanka Polski 2050 Agnieszka Buczyńska powiedziała, że polityk lewicy nie będzie mógł liczyć na jej poparcie. Będą jakieś inne jeszcze wychylenia? Co na to pani?
Znam tę wypowiedź Agnieszki Buczyńskiej, natomiast nie znam żadnej innej wypowiedzi spośród z naszego klubu.
Czy pani zagłosuje za?
Myślę, że wszyscy poza Agnieszką Buczyńską zagłosujemy za marszałkiem Czarzastym.
A co dzisiaj z głosowaniem nad immunitetem Zbigniewa Ziobry? Jak się potoczy sprawa?
Jeśli chodzi o nasz klub, to nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas się wycofał czy wyłamał z tego głosowania. Zagłosujemy za odebraniem immunitetu. Bo z pełnym absolutnie przekonaniem śmiejemy się ze znajomymi, że jakbyśmy mieli cztery ręce i można byłoby na cztery ręce głosować, to też byśmy to zrobili. Natomiast to jest absolutnie konieczne i te młyny sprawiedliwości muszą osądzić pana Ziobro. Przypomnijmy, że my tylko dajemy zgodę na to, żeby mógł być podany pod sąd niezawisły, niezależny. My nie wydajemy wyroku, my tylko umożliwiamy to, żeby młyny sprawiedliwości robiły swoją robotę.
A czy zdaniem pani pojawi się dzisiaj na komisji sejmowej?
Nie sądzę. Nie spodziewam się. Wszyscy myślę, że mamy te same odczucia, że wtedy, kiedy trzeba zmierzyć się z odpowiedzialnością, to ta pisowska ekipa, mafijna ekipa moim zdaniem.
To mocne słowa pani minister.
Tak, wie pani, ale naprawdę polecam państwu zapoznanie się z tym, w jaki sposób politologicznie rozumie się państwo mafijne. Państwo, w którym instytucje są wypaczane wyłącznie po to, żeby służyć funkcjonariuszom tego państwa. Państwo, gdzie korupcja ma wymiar systemowy. Państwo, które działa w ten sposób, żeby zabezpieczyć przed podnoszeniem odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy itd., itd. To jest państwo mafijne. PiS przez te 8 lat stworzył w Polsce państwo mafijne i dzisiaj musimy temu przeciwdziałać. Musimy to naprawiać, ale musimy też osądzić tych, którzy brali w tym udział.
Były minister pójdzie śladami Romanowskiego i będzie starał się o azyl na Węgrzech?
Wie pani, to z tym azylem na Węgrzech w tej chwili sprawa staje się coraz bardziej śliska, bo jest tam duże prawdopodobieństwo, że jednak opozycja w stosunku do Orbana wygra kolejne wybory. Więc ja nie jestem taka przekonana, że to jest w tej chwili najlepsze miejsce na świecie do tego, żeby szukać azylu.
Jeszcze Białoruś zostaje.
No właśnie, wie pani, ja nigdy nie robiłam takiego rekonesansu, gdzie jest najlepszy azyl, bo nie miałam takiej potrzeby.
Wie pani, do czego nawiązuję.
Tak, więc natomiast nie sądzę, żeby oni naprawdę chcieli poddawać się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, bo wiedzą, co zrobili, po prostu.
Robert Kropiwicki odszedł, czy został zdymisjonowany?
Myślę, że zapewniono mu komfortowy sposób odejścia, ale de facto to odejście było oczekiwane. Myślę, że tak to było.
No tak, bo był kontrowersyjnym politykiem. Jest kontrowersyjnym. Kilometrówki, dodatek mieszkaniowy. Czy bez niego łatwiej będzie odpolitycznić spółki Skarbu Państwa zapowiadane przez Polskę 2050?
Tak, my rzeczywiście tutaj z panem posłem Kropiwnickim mieliśmy bardzo często rozbieżne stanowiska, więc mamy nadzieję, że to odpolitycznienie będzie łatwiejsze. Od wczoraj też funkcjonuje w polityce taka plotka, że pan poseł Kropiwnicki miałby być kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. No ja ze swojej strony i moi koledzy, kilkoro z nich, zadeklarowaliśmy, że nie zagłosujemy za tą kandydaturą, gdyby się pojawiła.
Czy zagłosujecie za opłatą cukrową, która powinna wzrosnąć, zdaniem pani minister?
Ja jeszcze muszę poczekać na decyzję klubu w tej sprawie. Ja jestem za tym, dlatego że ta zmiana w prawie powoduje, że po prostu nasze dzieciaki będą zdrowsze. Nasze dzieci tyją najszybciej w Europie.
Ale producenci napojów, przedstawicieli branży owocowo-warzywnej mówią, że zmiany mogą pogłębić problemy polskich konsumentów, sadowników, przetwórców.
wydaje mi się, że niedodawanie cukru, cukru jakby nie tego naturalnego, nie fruktozy, nie, tylko, tylko sacharozy do produktów nie jest chyba czymś, co pogłębia jakieś wielkie problemy. Ja oczywiście rozumiem, że każdy producent chce, żeby jego produkt, no powiedzmy to wprost, cukier uzależnia, tak? Tak samo jak produkty napoje gazowane w pewien sposób mają te, znaczy im się ich więcej pije, tym się ich więcej pije i przez to samemu sobie się szkodzi, więc uważam, że producenci soków powinni raczej przedstawiać nam do konsumpcji produkt, który jest jak najbardziej zdrowy i dlatego ja osobiście jestem bardzo za tym, żeby tego typu opłaty były wprowadzone.
Zniesienie dwukadencyjności to szantaż PSL-u?
PSL, który broni swoich głównie wójtów i chce, żeby oni dalej sprawowali swoje funkcje, powiedział o tym, żebyśmy wprowadzili kadencyjność również dla posłów i senatorów, jakby stawiając to jako taki warunek zdaniem PSL-u nie do przejścia. Otóż chciałam powiedzieć, że większość moich kolegów z Polski 2050 jest za tym, żeby wprowadzić kadencyjność również w Sejmie i w Senacie. Tak. Ja również jestem za takim rozwiązaniem. My mówimy o tym, że w samorządzie to są 5-letnie kadencje, więc mówimy o dwukadencyjności. Jeśli chodzi o Sejm, Senat, gdzie są 4-letnie kadencje, mówimy o 3-kadencyjności. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby taki limit kadencji wprowadzić również w polskim parlamencie. Jeśli chodzi o inne stanowiska marszałków, starostów, myślę, że to wszystko jest też do rozważenia, bo te księstwa, które potworzyły się w różnych miejscach w Polsce, naprawdę powinny być porozbijane.
To jeszcze edukacja, minutka. Czy powinny do szkół wrócić prace domowe? Mam ocenę nauczycieli, dyrektorów. 2/3 z nich obserwuje wśród uczniów spadek motywacji i samodzielności w nauce. Instytut Badań Edukacyjnych ma rekomendować powrót do tych zadań domowych, ale w takiej lżejszej formie. A ponad 3/4 Polaków opowiada się za przywróceniem tego.
Ja uważam, że nasze ministerstwo zbyt pochopnie wprowadziło ten program. Trzeba było rzeczywiście najpierw zrobić jakiś pilotaż chociażby takiego programu i dopiero później go wprowadzać. I to zalecenie ze strony IBE jest właściwe, czyli pozwolić na powrót prac domowych, ale tak, żeby one nie były tak masywne, jak były szczególnie dla tych dzieciaków w 7-8 klasie. Znaczy, jeszcze, ja to mówię zawsze, ale powtórzę to jeszcze raz. Polskie dziecko idzie do szkoły na 7-8-9 godzin, po czym wraca do domu i pracuje nad pracami domowymi 3-4-5 godzin. Jak chcemy naszym dzieciom fundować 1,5 etatu, to naprawdę zastanówmy się, co robimy. Więc naprawdę z taką ostrożnością i z takim wyczuciem powrót do prac domowych, ale z troską o te dzieciaki.
Poseł na Sejmie Anna Mucha była wiceminister edukacji, wiceprzewodnicząca Polski 2050, a może liderka tej partii od stycznia przyszłego roku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy.
Poranny gość Radia Rodzina.